Dzisiaj takie słowa brzmiące z niemiecka, Wander i Wanderbuch. I rodzi się takie pytanie, dlaczego nie można było zastąpić tego słowami polskimi? Po prostu podróż czeladnicza, podróż rzemieślnika, który przygotowuje się do wykonywania swojego zawodu.
Trzeba pamiętać, że w dawnym Krakowie bardzo dużo rzemieślników, mistrzów pochodziła z Niemiec i wzorem dla naszych cechów były cechy niemieckie przede wszystkim. Więc też wiele terminologii, jaką mamy, która do tej pory właściwie używana jest w wielu rzemiosłach, czy związana z narzędziami, czy związana z typami prac, czy właśnie z tą nauką, po prostu automatycznie była przeniesiona z Niemiec. I tak wandern, prawda, wędrować, i wędrówka czeladnicza. Czeladnicy krakowscy udawali się na wander i to już bardzo wcześnie, bo to już prawdopodobnie koniec wieku XIV, a na pewno w wieku XV, już od początku. I te wędrówki były rzeczywiście przepisane jako obowiązkowe, aby później móc stać się mistrzem w statutach cechu. One trwały albo rok, albo nawet 4 lata, to w zależności od cechu. Na przykład u malarzy w 1490 roku postanowiono, żeby taki wander trwał 2 lata. I na czym to polegało? Po prostu czeladnik wyruszał z Krakowa i terminował w kolejnych warsztatach polskich i poza granicami kraju, które napotkał na swojej drodze, a każdy taki odbyty staż był odnotowywany w książce, którą nosił ze sobą. Z niemieckiego nazywała się ona Wanderbuchem, czy też po prostu książką czeladniczą. Każdy kolejny mistrz, który przyjmował czeladnika na naukę, po okresie pracy u niego udawał się z nim do cechu i tam zapisywano właśnie u którego mistrza, w którym mieście, na jak długi okres czasu zatrudniał się czeladnik, jak się sprawował i często przybijano także pieczęć danego cechu właśnie w tej książce. No i posiadanie takiej książki, a także tego świadectwa czeladniczego, które otrzymywał w mieście, gdzie się kształcił i z którego wyruszał, były takim dowodem, taką koniecznością do właśnie nauki w miastach, do których przywędrowywał. To były pierwsze dokumenty, które były sprawdzane, czy rzeczywiście jest osobą, za którą się podaje i która ma pewne kwalifikacje, które pozwalają jej na terminowanie w warsztatach.
Po tej pani opowieści przestajemy się dziwić, że to rzemiosło stało na tak wysokim poziomie. Nie tylko to rzemiosło artystyczne, ale też takie codzienne, całkiem użytkowe, skoro ten rzemieślnik przechodził tak bardzo długi okres nauki, zanim zostawał mistrzem.
Tak, mało pamiętamy może o tym, że tak naprawdę nawet w tym wieku XV czeladnik pokonywał naprawdę ogromne odległości. Nasi krakowscy czeladnicy, mamy te informacje, docierali do Niemiec. Czasami zdarzał się Lwów, ale przeważnie były to właśnie kraje niemieckie, Austria, Szwajcaria, Czechy, Morawy. Do naszych krakowskich warsztatów przybywali też czeladnicy z całej Europy. Także Kraków był taką mieszanką wielokulturową, gdzie na pewno słyszano różne języki, gdzie można było spotkać się z czeladnikami, z rzemieślnikami z różnych krajów. Zresztą też, prawda, bardzo wielu mistrzów przyjeżdżało do Krakowa i tutaj otwierało swoje warsztaty, wstępowało do cechu, przyjmowało obywatelstwo i tutaj postanawiało właśnie pracować.
Takie wanderbuchy to świetne źródło wiedzy o tym, jak i gdzie docierali ci rzemieślnicy.
To znaczy muszę przyznać, że niewiele zachowało się, właściwie nie wiem, czy zachowały się z tych najstarszych czasów jakiekolwiek. My wiemy o tym, że takie wanderbuchy istniały ze źródeł, bo rzeczywiście źródła w statutach cechu, w paragrafach dotyczących wędrówek są podawane właśnie te dokumenty, które czeladnik powinien ze sobą mieć. Dlatego wiemy, że takie istniały. Natomiast te zachowane, z którymi ja się zetknęłam, one są bardzo młode, bo pochodzą z wieku XIX. Natomiast informacje o tym, skąd przybywali czeladnicy, wiemy z ksiąg cechowych, który mistrz miał jakich uczniów i skąd, bo zazwyczaj nie operowano nazwiskami, tylko na przykład pisano, że jest to, nie wiem, Jan z Hamburga na przykład, prawda? Więc stąd znamy kierunki, z których czeladnicy przychodzili.